Ludzie morza.
Dyrektor Jerzy Litwin, odkąd ja pamiętam, w Centralnym Muzeum Morskim, a potem w Narodowym Muzeum Morskim, jest od zawsze. Ale tak chyba nie jest, panie dyrektorze. Zaczynał pan pracę na niższym stanowisku, tak, niż pan jest teraz. I w którym to było roku, pamięta pan?
1972 rok, 1 października 1972 roku.
I przyszedł pan do pracy jako absolwent Wydziału...
To wtedy się nazywał Instytut Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, czyli byłem inżynierem budowy okrętów, ale też miałem za sobą pracę jako student w Młodzieżowym Domu Kultury. To naprzeciwko, można powiedzieć, na Hanki Sawickiej wówczas. Prowadziłem modelarnię przez cały okres studencki. No i modelarstwo było okolicznością, która spowodowała to, że zostałem muzealnikiem.
A kto wtedy pana przyjmował do pracy?
Do pracy mnie przyjmował pan Smolarek, z którym pracowałem, współpracowałem od 1964 roku.
To był...
64, czyli przez okres cały moich studiów i na studiach nauczycielskich, potem na Politechnice Gdańskiej. W tym czasie zaprosił mnie po konkursie modelarskim, który muzeum organizowało, do współpracy z muzeum. Ode mnie też brał modele do swoich audycji telewizyjnych, gdzie je prezentował, bo opowiadał o różnych statkach w swoich audycjach. Natomiast poznając mnie, zaprosił do współpracy, czyli najpierw polecał mi wykonywanie remontów, napraw modeli, a potem budowę modeli, których muzeum potrzebowało do realizacji wystaw stałych. I tak się zaczęła moja przygoda muzealna. Nie myślałem, że zostanę muzealnikiem wówczas. Marzyły mi się wodoloty, marzyły mi się poduszkowce, jakieś inne ciekawe konstrukcje, ale im bliżej końca studiów, tym bardziej skłaniałem się ku temu, że pan Smolarek naciskał, zapraszał wręcz, żebym do muzeum wstąpił jako pracownik.
Pan się otoczył świetnymi ludźmi, ludźmi morza i z morza, i z morzem związanymi również, dlatego też jest pan dzisiaj bohaterem mojej audycji, bo tak sobie jak obserwuję pana i pana zespół, to duża doza zaufania bije z pana zawsze. Pan pozwala tym ludziom się rozwijać, tak, bardzo.
Tak. No to jest podstawa, bo jednak sam człowiek nie jest w tak dużej instytucji. To nie jest tutaj monopol jednej osoby, tylko musi być zespół i cieszę się, że udało się zebrać ludzi do pracy, zachęcić tutaj w muzeum i do pracy nad sobą też, bo przecież trzeba pamiętać, że do muzeum żadna uczelnia nie przygotowuje wprost pracownika. Ten nasz przyszły pracownik musi mieć za sobą jakąś pasję, jakąś hobby, jakąś, powiedziałbym, determinację, że to akurat temu się poświęci i jak już pracuje w muzeum, to musi się w tej dziedzinie specjalizować, żeby osiągnąć właściwy poziom. I tutaj mogę powiedzieć, że zespół mam bardzo dobry i cieszę się, że po prostu takie jest uznanie, taka jest również pani redaktor opinia o tym.
A trudno się dostać do muzeum? I jakie szczeble musi przychodzić na przykład taki absolwent historii sztuki, archeologii, tak, podwodnej na przykład? Czego pan wymaga na przykład od tych ludzi?
Więc czy trudno? No, na pewno zależy to od wolnych etatów, ale czasami sytuacja taka, że ktoś pojawia się o wyjątkowych jakichś, powiedziałbym, predyspozycjach, czy można oczekiwać, że będzie z niego dobry muzealnik, no to trzeba niestety troszkę czasami poczekać, ale jeśli ma za sobą na przykład, czy jakieś doświadczenie żeglarskie, czy powiedziałbym jakieś pasje, hobby, jakąś dziedziną historii się interesuje, związaną oczywiście z morzem, to jest preferowane, ale też przy rekrutowaniu brałem udział często. Jakieś umiejętności chociażby pracy w zespole. Tu na przykład sportowcy. Jeśli się pojawił ktoś, kto uprawiał sport w dyscyplinie zespołowej, to wiedziałem, że taki człowiek będzie lepszy od człowieka, który jest indywidualistą. Bo jednak praca w muzeum to jest praca zespołowa i ktoś, kto przeszedł w młodych latach, chociażby grając czy w koszykówkę, czy w piłkę ręczną, to są gry zespołowe. I taki człowiek po prostu rokuje nadzieję, że w zespole się znajdzie i będzie umiał być tym dobrym właśnie tym pracownikiem, zawodnikiem.
Zresztą stworzyliście, tak na marginesie, świetny zespół sportowy, jeśli chodzi o rywalizację w Smoczych Łodziach.
Tak, no to jest prawda. To
nie
jest
wiem, czy
też...
wygrywacie o włos z Muzeum Archeologicznym. No. Wiem, że to jest wasza taka tutaj... Tak, właśnie, między tymi muzealnymi nie. placówkami. Piękny zresztą sposób na, że tak powiem, bawienie się wspólne
tak,
zawsze.
To jest zabawa.
To już chyba dziesiąte, czy któryś jubileuszowe
tak.
wyścigi
no,
były.
Będzie on niedługo chyba. Gdzie, tak.
I ci ludzie się świetnie dogadują, tak, a tak. muszą.
Tak, i zresztą ja zawsze chciałem, żeby to gdańskie muzea i ubolewam, że nie ma takiej dobrej, powiedziałbym, bezpośredniej współpracy między gdańskimi muzeami.
Ale bycie muzealnikiem, panie dyrektorze, takim muzealnikiem, bycie człowiekiem, który no, nie jest, można powiedzieć, zwykłym dyrektorem, to coś więcej jednak niż tylko i wyłącznie doglądanie, oglądanie różnego rodzaju inicjatyw swoich pracowników, ale to też przede wszystkim inicjowanie ich, a też pogłębianie cały czas, poszerzanie swojej wiedzy.
Tak,
pan, żeby napisać takie książki, żeby napisać tyle publikacji, musi ciągle chyba siedzieć w tym, w tych bibliotekach, tak. w archiwach. Pan do dzisiaj to robi?
Tak, do dzisiaj to robię i obiecuję sobie, że wiele rzeczy nadrobię, bo mam olbrzymie archiwa, które zgromadziłem w czasie swoich wyjazdów stypendialnych. Miałem to szczęście, że czterokrotnie miałem zagraniczne stypendia naukowe. Krótkie, bo krótkie, do 3 miesięcy włącznie najdłuższe były, ale w każdym zbierałem masę materiałów, które mnie interesowały, które znalazłem, już spożytkowałem wiele do różnych publikacji, ale też wiele jeszcze w planie mam i mam nadzieję, że praca dyrektora zresztą na tym polega. To nie jest tylko praca urzędnika, to w godzinach pracy. Natomiast w domu, kosztem rodziny, kosztem wielu spraw, niestety, ale się siedzi po tych wieczorkach, nocach i pracuje się, jeśli się chce pogłębić swoją wiedzę, jeśli chce się upowszechnić tę wiedzę, bo wiedzę nie tylko się trzyma dla siebie, ale właśnie dobrze jest poinformować społeczeństwo, czy środowisko, czy nawet najbliższych kolegów o tym, co się jeszcze wie.
A pan ciągle jest, można powiedzieć, w takiej bieżącej pracy, bo jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy, że jedzie pan akurat gdzieś ze swoim pracownikiem na jakiś wywiad pogłębiony gdzieś do kogoś, kto pamięta jeszcze, tutaj była mowa, wtedy pamięta pan o Stanisławie Sołtku.
Tak.
Pana to cały czas interesuje, pan chce z tymi ludźmi jeszcze rozmawiać, nagrywać ich, wiedzieć, że tacy byli. Działa pan po prostu tak jak, no można powiedzieć, nawet rasowy dziennikarz.
No być może.
Bo wiesz, to tak podobieństwo widzę.
Otarłem się troszkę o dziennikarstwo, może bardziej prasowe, nie radiowe, ale to była szkoła pana Jerzego Micińskiego, redaktora miesięcznika Morze, który on pierwszy mnie właściwie skłonił do pisania swoich obserwacji związanych z morzem. I to był dla mnie zaszczyt w miesięczniku Morze być, pisać, ba, jeździć nawet jako przedstawiciel redakcji Morza na jakieś konkursy modelarskie, czy na jakieś imprezy, gdzie w imieniu redakcji wręczałem nagrodę laureatom i tak dalej. To było dla mnie i zaszczytem, i świetną szkołą tej pracy dziennikarskiej, wyłuskiwania tematów, wyłuskiwania ludzi ciekawych, a potem praca w muzeum, z kolei inwentaryzowanie tradycyjnych łodzi, czyli kontakty z często sędziwymi już, szkutnikami, budowniczymi, którzy mieli pewną wiedzę, tajemnice, rozmowy z nich, wyciąganie od nich tych informacji i potem przenoszenie tego na papier było dla mnie no, wielkim, powiedziałbym, wydarzeniem. Do dzisiaj mile wspominam te moje kontakty, te moje peregrynacje po Polsce, a muszę powiedzieć, że w zasadzie nad wszystkimi polskimi żeglownymi rzekami byłem i nad większymi skupiskami jezior, gdzie i nad zalewami oczywiście i na wybrzeżu morskim, gdzie dokumentowałem łodzie. To była praca kilkunastoletnia przy okazji innych zajęć. To nie było moje główne zadanie. W czasie urlopu z żoną nawet jeździliśmy, żona mi pomagała, czy mały mój syn, który się urodził, to też pamiętam, na Kaszubach byliśmy we dwójkę na wakacjach i on mi pomógł mierzyć łodzie, prawda? Także to było fascynujące spotkanie z ludźmi, których się nie ma, ale dzisiaj do moich publikacji wracają znowu miłośnicy łodzi tradycyjnych, tradycyjnej żeglugi i cieszą się, że mają jakiś materiał porównawczy. Także jest to dla mnie wielka satysfakcja.
A ktoś jeszcze buduje pomaranki?
Tak, no przede wszystkim w ogóle dla mnie takim fenomenem jest działanie warsztatu po Juliuszu Struku, już nieżyjącym, ale jego synowie dwaj w Jastarni. Tak, w Jastarni budują łodzie na wzorach tradycyjnych. Ta tradycja ich rozwiązań konstrukcyjnych sięga okresu wczesnego średniowiecza. To są dosłownie, ja często cytowałem w swoich publikacjach o szkutnictwie dawnym, tym szkutnictwie wczesno-średniowiecznym słowiańskim, właśnie te ciągłości tradycji. I właśnie ci panowie, dwaj synowie pana Struka, potrafią zrobić tak, jak robili kiedyś dawni słowiańscy szkutnicy.
Ja widziałam ten warsztat, miałam okazję rozmawiać z panem Juliuszem. Tak. Nie wiedziałam, że nie żyje.
No niestety tak, już parę lat.
Natomiast zrobiło na mnie wielkie wrażenie, że tak naprawdę robili to wszystko ręcznie, praktycznie. Tak, tak. Ten warsztat po prostu opierał się na tej pracy rąk. Oni tam przelewali, przegrzewali te klepki, wielkie klepki smołą, to wszystko smarowali. No niesamowita praca, niesamowicie
budowali.
O tym opowiadali. Tak, ale opowiadać też trzeba umieć, tak jak pan umie. Jak pan zaczyna mówić,
chętnie.
To wszyscy zaczynają słuchać, panie doktorze. Jak pan to robi?
Nie wiem, no może dlatego, że też w jakimś stopniu byłem nauczycielem, może od najmłodszych lat. Właśnie pracowałem z młodzieżą w Domu Kultury. Musiałem te dzieci, bo to byli chłopcy 12-letni, którzy od 12 roku życia przyjmowałem chłopców do modelarni. Raz czy dwa razy trafiły się dziewczynki, ale to były sporadycznie i krótkotrwałe takie epizody. Natomiast byli to chłopcy, którym trzeba było tłumaczyć, których trzeba było mieć cierpliwość, z którymi trzeba było rozmawiać i wychowałem wielu i stali się okrętowcami, stali się, powiedziałbym, wybitnymi postaciami, bo dwóch z nich przyszło do nas do pracy w muzeum jako konserwatorzy, pokończyli studia konserwatorskie i przynoszą mi wiele satysfakcji, że po prostu takich wychowałem. Miałem trudne dzieci, miałem chłopców, którzy mi kuratorzy sądowi przyprowadzali, czy też po prostu z rodzin zaniedbanych, gdzie chłopiec na przykład został w modelarni po pracy. Ja go zostawiałem, miałem wielkie zaufanie do niego, bo on mówił, tata jest niestety nieczeźwy, dopiero po 9 będzie spał, to ja dopiero po 9 mogę wrócić do domu. I takich miałem chłopców, wyciągnąłem ich na ludzi, dzisiaj kłaniają mi się i mam z tego największą satysfakcję, bo uratować takiego chłopaka, którego kurator właściwie wybronił, żeby go jeszcze nie skazywać, a potem wyrasta na wspaniałego ojca rodziny, na wspaniałą rodzinę, tworzy i jest normalnym, świetnie funkcjonującym człowiekiem, no to jest wielka satysfakcja. I to może te młodzieńcze lata może mi właśnie dały ten dar kontaktu z ludźmi, ta praca z dziećmi.
Bardzo się cieszę, że pan o tym mówi, bo chciałam rozmawiać z panem o osiągnięciach muzeum, o wielkich nagrodach, o sympozjach, o programach, których jest pan autorem, o medalu, który pan otrzymał, złotym medalu Gloria Artis ostatnio.
To jest
właśnie
wielki zaszczyt.
Ale chciałam, bo teraz jak pan powiedział o tym, co pan robił z tymi młodymi chłopcami, z młodzieżą, jak pan pracował jeszcze w modelarni, jak pan wyprowadzał ich na prostą drogę, to wydaje mi się, że tutaj żaden medal chyba za to nie jest przyznany, a chyba to jest najważniejsze pana osiągnięcie. Tak jak pan o tym opowiada teraz. O tym się nie wie, rozmawiając z dyrektorem Jerzym Litwinem.
To jest taka proza życia, jakiś powiedział młodzieńcze, powiedziałbym zapędy, ale tego czasu poświęcałem mi dużo i dawało mi to wielką satysfakcję, bo widziałem, jak oni wyrastają się tych modelarzy, zdobywają mistrzostwa Polski, zdobywają za granicą medale. To była też dla mnie wielka satysfakcja. Jeszcze w tym czasie Młodzieżowy Dom Kultury w ogóle był placówką promieniującą swoimi działalnością. Przecież wspaniała orkiestra symfoniczna, wspaniałe pracownie, w tym również modelarnia okrętowa, która czynna była codziennie. W soboty już też pracowali.
A teraz najdłużej. Tam modelarnia tam jest?
Nie, niestety wszystko polikwidowano. To były błędne decyzje władz, które z tej dawnej ulicy Hanki Sawickiej, prawda, przeniosły najpierw na Karpią, potem na Ogarną i w tej chwili to funkcjonuje jako pałac młodzieży, ale
też okrojony.
Tak, ale instruktorów, pracowni technicznych ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć za te, żeby chcieli się poświęcić i chcieli tam w tych pracowniach, prawda, funkcjonować.
Tak sobie myślę, może to jest jakaś odtrutka, jakiś antidotum na tych chłopców wpatrzonych w ekrany swoich komórek, prawda?
W ogóle modelarstwo to.
Albo w ogóle na taki sposób wychowywania, prowadzenia młodzieży dzisiejszej, bo tak. My tylko potrafimy mówić o tym, a ta dzisiejsza młodzież, ale tak naprawdę sami też w dużej mierze jesteśmy za to odpowiedzialni, że tak się stało, że nie ma na przykład takiej zwykłej, super działającej modelarni w Domu Kultury osiedlowym.
Na spółdzielniach mieszkaniowych były, ale ja muszę powiedzieć, że również dzięki modelarstwu to ja w tym muzeum, dlatego mnie dyrektor Smolak chciał zatrudnić. Bo ja nie tylko rokowałem, że będę może tym pracownikiem merytorycznym prowadzącym dział budownictwa okrętowego, ale również, że będę mógł w sprawach technicznych pomóc. W tamtym czasie muzeum było miało szczupłą obsadę I osoba, która się nagle trafia, która no, wiele rzeczy technicznych potrafi, a w sumie modelarstwo uczyło tego. I dzisiaj każdy, kto przejdzie przez kilka lat szkolenia modelarskiego, to w zasadzie wiele rzeczy potrafi i maszyny obsłużyć, i pomalować, i dobrać materiały, i zna się na materiałoznawstwie. Oczywiście nie profesjonalnie, ale doskonale sobie w tym radzi. Natomiast człowiek, który niestety nie zetnie się z modelarstwem, to często ma te dwie lewe rączki.
Co jest najważniejszym eksponatem w Pana muzeum? Przepraszam za takie przewrotne pytanie.
Dobre pytanie.
Dobre?
Jest kilka, ale chyba dla mnie osobiście jest najcenniejszym, to jest Armanta Zygmunta Augusta, odlana w 1560 roku, a pozyskana w wyniku badań archeologicznych okrętu Solen. Solen, który zatonął w bitwie pod Oliwą w 1627. Czyli miał na uzbrojeniu 67-letnią armatę. Tyle lat dzieło Ludwisarza wykonującego armatę dla polskiego króla, która przechodziła różne koleje losu, bo została w jakimś momencie zdobyta, ale była na tyle dobra, że ją wyposażono w szwedzki okręt i świetnie się dzisiaj zachowuje. Zresztą siostrzana armata z tego warsztatu jest wydobyta w Holandii. Jest na wyspie Texel prywatnym muzeum, bo tam Holendrzy badali wrak, który przewoził, tak, nazwali ten wrak, wrak z polskimi armatami, bo przewoził armatę, ale prawdopodobnie już na przetop. Na przetop. No my mamy tę armatę Zygmunta Augusta, która jest po prostu na tym bardziej cenna, że jeszcze ciągle obchodzimy tę bliskość tej rocznicy 450-letniej utworzenia Komisji Morskiej przez Zygmunta Augusta, czyli takiego króla, który miał pogląd na to, że Polska powinna mieć flotę wojenną, powinna mieć swoją marynarkę i dla tej marynarki prawdopodobnie te armaty były odlewane.
Dobrze, że pan mówi o tym czasie, o tym okresie, bo pojawiają się podczas na przykład tej ostatniej rocznicy stulecia utworzenia marynarki handlowej, potem marynarki wojennej, takie zdania gdzieś rzucone, że jednak słabo było u nas z tą tradycją morską. Tak. I wydaje mi się, że taka dogłębna znajomość historii Polski też jest takiemu człowiekowi, który styka się na przykład z wystawą, chociażby tą, która jest u was potrzebna.
Oczywiście.
Bo na przykład ta historia o tym, że już Zygmunt August miał jakiekolwiek wizje i myślał o tym, pomysły na ten temat, też w jakiś sposób obrazuje to, jak to naprawdę z tym było.
Oczywiście.
To są bardzo ważne rzeczy. A ta armata, w którym miejscu w muzeum?
Jest w ekspozycji poświęconej właśnie walką o Dominium Maritim Baltici. Myśmy ją wyłączyli z kolekcji armat w Arsenale, bo ona ma wyjątkowe znaczenie i wprowadza w tę epokę właśnie, gdzie Zygmunt August, a najpierw jego ojciec Zygmunt Stary, prawda, prowadzi politykę morską. Już na razie sięgają do systemu kaperskiego, ale chcą mieć na Morzu Bałtyckim jakąś, powiedziałbym, przewagę siłową i kontrolować po prostu rozwój kraju poprzez też działania na morzu.
A są takie miejsca, są takie sale, są takie zakamarki w muzeum, które pan po godzinach gdzieś tam zostaje, odwiedza, patrzy się, nie mówi nikomu, zapuszcza się, mówiąc krótko, jak taki właśnie ojciec tych wszystkich sal, miejsc, eksponatów?
Lubię tę salę, lubię główne nasze wystawy, ale też lubię w tym nowym budynku wzniesionym z funduszy tak zwanych norweskich zaglądać do sali łodzi z całego świata. To jest kolekcja, która w jakimś momencie była, za którą odpowiadałem, którą rozwijałem, którą udało mi się poszerzyć poprzez wymianę również z kilkoma placówkami zagranicznymi i wzbogacić ciekawe wzory łodzi. Także jest to kolekcja, o której też można godzinami opowiadać i każda łódź w sobie ma za ukrytą piękną historię. Jest to niesamowita kolekcja, jesteśmy z niej bardzo dumni i też lubię to. Ale lubię też pójść na wystawę interaktywną, gdzie dzieci poprzez zabawę się uczą i lubię obserwować, jak tym dzieciom, prawda, emocje, prawda, tutaj
tak
dominują.
Tak, czułam, że tak pan tutaj może się ewentualnie zakończy, jeżeli chodzi o te miejsca ulubione, że wszystko to, co dzieje się blisko młodzieży, blisko dzieci, jest panu bardzo blisko. Takie serce pedagoga i taki umysł właśnie nauczyciela jest w panu.
No tak,
ciągle.
Bo to jest nasza przyszłość i kluba. Kluba, bo jak to dziecko nasiąknie taką wiedzą czy jakimś zainteresowaniem, to potem będzie czytało książki, czy będzie oglądało filmy, czy będzie coś więcej o morzu wiedziało, a nie tylko jak jedna z kandydatek do pracy napisała. I kiedy ją zapytałem, bo że chce u nas pracować, skończyła wydział historyczny, pytałem się, no dobrze, ale dlaczego akurat w Muzeum Morskim? A, bo mieszkam nad morzem. To trochę za mało.
trochę za mało. Te wizyty dzieci, te wizyty, ta edukacja w muzeach jest chyba jednak na tym średnim jeszcze poziomie, mimo wszystko, bo ciągle jeszcze mówi się o tym, że dzieci się prowadzi do muzeum z dorosłymi. Te dzieci jakby nie czują się tam tak jak u siebie. Może warto byłoby, panie dyrektorze, jeszcze przekazać swojemu następcy taki właśnie plan tego, by małe dzieci w tych placówkach muzealnych czuły się, no, mówiąc krótko, tak jak u siebie, żeby tworzyć tego typu edukacyjne zajęcia, warsztaty. To jest bardzo ważne, czyli przenieść te rzeczy, w których pan robił. Ja nie mówię, żeby tworzyć tam modelarnie, ale chociaż może. Też może to jest jakiś pomysł.
Warsztaty robimy oczywiście. Robicie na niższym rzeczy. Poziomie oczywiście, ale są lekcje muzealne, są spotkania na różnym poziomie, nie tylko spotkania dzieci i rodzice na specjalne programy przychodzą, ale przychodzą szkoły, przychodzą dzieci przedszkolne. Piękny widok. Ja teraz wyjeżdżając do studio, do pani, to właśnie otwierałem akurat drzwi, kiedy duża wycieczka dzieci przedszkolnych wchodziła na lekcje specjalne, gdzie te dzieci słuchają z zapartym tchem opowieści, a mamy bardzo dobry, bardzo zaangażowany zespół pracowników w dziale edukacji. Jest tam 13 osób aż zatrudnionych, bo mają różne specjalizacje. Jest osoba prowadząca zajęcia plastyczne, jest osoba prowadząca zajęcia od takie bardziej naukowe, z zakresu fizyki, z zakresu, powiedziałbym, geografii. A więc na różnym poziomie i jak sobie nauczyciele tego życzą, to takie lekcje im oferujemy.
Cieszę się, że mówi pan o tym w dziale edukacji, bo my często mówimy o dziale badań podwodnych. Tutaj nagrody, wielkie osiągnięcia. Sybille, pan doktor Tomasz Bednarz jest też często gości na naszej antenie. Natomiast jest dużo działów takich w muzeum pewnie, o których słuchacze nie wiedzą, prawda? Którzy wykonują taką ciężką pracę, ale nie tak mocno spektakularną.
Wiadomo, że archeologia podwodna to niesie z sobą taki, powiedziałbym, element sensacji, element odkrycia. Każdy z nas lubi być odkrywcą swojego rodzaju. Lubi coś znaleźć, lubi coś nowego zobaczyć. I tutaj archeologia na pewno się przebija, zwłaszcza, że archeologia przynosi materiał do badań naukowych, a wiedza o dawnym okrętownictwie, o żegludze ciągle jeszcze jest dla wielu okresów historycznych bardzo skąpa, bardzo uboga. I stąd zainteresowanie tym, jeśli chodzi o placówki takie jak muzea, prawda, żeby badać wrak, który wniesie coś nowego do wiedzy, pogłębi naszą wiedzę, ba, przyniesie być może nawet kontrowersyjne rozwiązania, ale daje pogląd na ewolucję budowy statków, prawda, na trasy żeglugowe, na towary, na życie na statku.
Musiało powstać muzeum w Tczewie. To było nieuchronne, prawda? I to już też jest, tak już zbliżając się do końca, pana wielka zasługa, że jest to centrum konserwacji wraków i statków.
Tak. I magazyn studyjny, i właśnie centrum konserwacji. Są to naturalne kolej losu, bo chcąc zrobić muzeum archeologiczne, archeologii morskiej, to my musimy mieć przygotowane eksponaty. A gdzie te przygotować? Właśnie w takim centrum konserwacji wraków.
A ja jeszcze pamiętam, na niektórych byłam, które jeszcze nie były właśnie złożone w tych salach i zastanawiałam się, jak długo jeszcze. No i doczekaliśmy się. Jest.
Działa, już dwa lata działa, także już ponad dwa lata działa.
No i już zebrało nagrody.
Tak, zebrało nagrody i dużo mamy gości zagranicznych. Nie dalej jak tydzień temu mieliśmy kongres, mieliśmy przyjazd kolegów z krajów nadbałtyckich, ale nie tylko, nawet z głębi, powiedziałem, kontynentu europejskiego, i wszyscy byli zachwyceni, oglądają to i nawet nam szczerze zazdroszczą tego.
Panie dyrektorze, proszę mi obiecać, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy, że mimo iż pan żegna się z Narodowym Muzeum Morskim, bo wiem, że taka decyzja też już jest.
No tak, to jest oczywiste.
Żegna się pan i w przyszłym roku już pan
dyrektorem
nie będzie, ale zostaje pan w muzeum.
Nie wiem, zobaczę jeszcze jak się ułoży, jakie propozycje mnie spotkają. Mam propozycje z innych placówek muzealnych, bardzo za to jestem wdzięczny, bo znaczy, że jeszcze mogę się komuś przydać, ale mam nadzieję, że również w muzeum też się przydam jeszcze jako taki, powiedziałbym, pomocnik do spraw tych merytorycznych, żeby już nie administrować muzeum, ale raczej zająć się tym, co jeszcze jest do zrobienia, co chciałbym zrobić, a czego nie dane mi było dokończyć, no bo jednak rok ma tylko te 367 dni i w związku z tym trzeba się spieszyć.
Trzeba się spieszyć, panie dyrektorze. Ja obiecuję, że to studio jest zawsze dla pana otwarte i zawsze raz w miesiącu chciałabym też pana gościć, zwłaszcza, że słyszę, jak olbrzymią ma pan wiedzę i jak Wiele pan może powiedzieć, nie tylko na temat tego, co nad wodą, ale i tego, co pod wodą. No,
dziękuję, dziękuję serdecznie. Oczywiście obiecuję, że na pewno, tak jak zawsze, byłem bardzo otwarty na kontakty z Radiem Gdańskie. Tak samo teraz deklaruję, że nie odmówię możliwości spotkania. Chętnie się podzielę swoimi informacjami, swoją wiedzą. Być może się to spotka z dużym zainteresowaniem.
Najważniejsze, że nie idzie pan jeszcze na emeryturę.
No, to w pewnym sensie formalnie tak, ale fizycznie na pewno jeszcze chciałbym długo popracować.
Kłaniam się. Dzięki bardzo. Dziś gościem audycji Ludzie Morza był Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizowała Ola Woźniak. Ludzie Morza.